Zapraszamy na porady ekologa. Dziś naszym gościem jest pani profesor Beata Kuczyńska, Katedra Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspert w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Witamy serdecznie panią profesor.
Witam serdecznie.
Pani profesor, dziś tak zaplanowaliśmy temat, to trochę za pani przyczyną. Mięso niezastąpione, źródło witaminy B12. No a tak myślę, że to różnie z tą dietą jest, różnie ze spożywaniem mięsa, czy z podchodzeniem teraz do mięsa. Mięso właśnie w ostatnich latach ma taką bardzo złą sławę. Czemu ją zawdzięczamy? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, nie wiem, to taka zmiana, czy jakiś nacisk taki próbuje być społeczny? Czasami słyszymy o różnych tam chorobach, niechorobach. Różne sytuacje się zdarzają, incydenty.
No tak właśnie, tak się od pewnego czasu dzieje, że tak jak ojciec powiedział, mięso ma, można powiedzieć, złą sławę. Dlaczego? Na to wpływ i okoliczności jest bardzo wiele. Między innymi, jak sugerują badania Bernarda i Firenza, które zostały opublikowane w 2002 roku, miał na to wpływ z pewnością tak zwany incydent dioksynowy, który został odnotowany w Belgii w 1999 roku. Był on związany z przeniknięciem do paszy, a w konsekwencji do produktów drobiarskich toksycznych związków z rodziny polichlorowanych węglowodorów o takiej budowie pierścieniowej. Głównie to był dibenzodioksyn i dibenzynofurany. Kolejna sprawa to też takie przeświadczenie, że źródłem tych dioksyn dla człowieka są w głównej mierze produkty zwierzęce. Także obawy konsumentów, z czym ja się spotykam, budzi też ryzyko zakażenia drogą pokarmową poprzez głównie zjedzenie mięsa wołowego. Chodzi mi tutaj o chorobę prionową, tak zwaną chorobę szalonych krów, w skrócie BSE, która w Europie Zachodniej przyjęła nawet postać epidemii w latach 90. ubiegłego wieku. Także trzeba podkreślić, że literatura naukowa donosi, iż wysokie spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego postrzegane jest jako czynnik sprzyjający powstawaniu szeregu chorób cywilizacyjnych. Tych chorób jest naprawdę bardzo wiele. Wśród nich można wymienić otyłość, nadciśnienie tętnicze, taki zespół polimetaboliczny określany jako zespół X, to są zaburzenia lipidowe, związane także z miażdżycą, także zmiany nowotworowe. I za taki główny czynnik etiologiczny ryzyka występowania tych chorób obarczane jest w dużej mierze skład tłuszczu mięsa, chociażby nasycenie tłuszczu mięsnego, podobnie jak też i tłuszczu mlecznego. A jeszcze na dodatek takie najnowsze badania, które były przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, sugerują, że istnieje jeszcze jedno źródło problemów zdrowotnych, które są związane z konsumpcją produktów pochodzenia zwierzęcego. Mianowicie mam tu na myśli kwas fialowy, który jest syntetyzowany wyłącznie w komórkach zwierząt. Tak podsumowując, produkcja mięsa znajduje się w ostatnim czasie jak gdyby pod presją dwóch sprzecznych trendów. Tych pozytywnych, czyli trendów zwolenników, i negatywnych, czyli tych, którzy są przeciwni produkcji mięsa. Ale trzeba mieć na uwadze, że taki dynamiczny rozwój badań, i to badań wielodyscyplinarnych, w których biorą udział zespoły niezależne, od kilku dekad dynamicznie ewoluuje i on łączy ze sobą wiedzę i zainteresowanie ekspertów z licznych dziedzin naukowych, a to sprzyja gromadzeniu coraz większej liczby takich niepodważalnych dowodów na istnienie nierozerwalnego związku naszej codziennej diety z naszym zdrowiem. Ja osobiście jestem zdania, że to niezdrowe nawyki żywieniowe, słabej jakości, tania żywność i przede wszystkim brak aktywności fizycznej mogą stanowić największy problem zdrowia publicznego.
Pani profesor wspomniała o mięsie wołowym, no to też tak właśnie, czy nie jest ono słabej jakości, ale pytanie, czy to jest zarzut do wszystkich mięs, czy do wołowego, czy o tym wołowym też można by patrzeć inaczej, gdyby była większa jakoś dbałość o to, jak są hodowane zwierzęta.
Ta zła sława nie dotyczy tylko mięsa wołowego, chociaż bydło jest najbardziej obarczane o bardzo wiele różnych niedobrych rzeczy, jak chociażby zmiany klimatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o jakość mięsa, która pochodzi od bardzo wielu gatunków zwierząt, bo przecież mięso pozyskiwane jest nie tylko od bydła, ale pozyskiwanie mięsa przez człowieka przeszło bardzo długą ewolucję i produkcja mięsa nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie utrzymuje się w wyniku chowu, hodowli wielu gatunków zwierząt gospodarskich, głównie drobiu, trzody chlewnej. I to jest taki najważniejszy natywny surowiec dla przetwórstwa. Także trzeba podkreślić, że taka mniejsza, ale także jest pozyskiwana ilość surowca mięsnego w wyniku prowadzenia chociażby gospodarki łowieckiej od małych żuwaczy, ssaków roślinożernych, koni, a także ryb żyjących w warunkach i naturalnych, i permowych.
Panie profesorze, no to idąc dalej, co powinno jeść zwierzę, no bo też hodujemy zwierzęta, aby osoby, które spożywają mięso, czuły się bezpiecznie pod kątem swojego zdrowia, bo tutaj też potrzeba takiej świadomości, nie iść na skróty albo jak nam wygodniej.
Tak, jakość mięsa zależy od bardzo wielu różnych czynników. My je dzielimy na czynniki genetyczne i pozagenetyczne. I w tych pozagenetycznych bardzo dużą rolę, tak jak ojciec sugeruje, odgrywa żywienie zwierząt. Dieta zwierząt, od których pozyskuje się surowiec do produkcji żywności, od takich zwierząt jak bydło, trzoda chlewna, drób, szeroko rozumiany, bo to są kurczaki, indyki, kaczki, ale także od innych zwierząt, małych przeżuwaczy, jagniąt czy roślinożernych królików. Przede wszystkim powinna zapewniać ich potrzeby bytowe i produkcyjne. Każdy z tych zwierząt przechodzi inne cykle produkcyjne, inny jest jego okres, dlatego też produkcyjny, dlatego też to żywienie powinno być bardzo zróżnicowane i zbilansowane, dawki powinny być zbilansowane i pod względem energetycznym, i białkowym, i witaminowo-mineralnym. Bardzo ważny jest dostęp, stały dostęp do wody pitnej. Ja tutaj chciałabym zaznaczyć, że całkiem inaczej żywione są zwierzęta w chowie intensywnym, tak zwanym wielkotowarowym. Mamy bardzo dużo różnych modeli żywieniowych, inaczej w ekstensywnym, gdzie zwierzęta przebywają w głównej mierze, korzystają z trwałych użytków zielonych, przebywają na pastwiskach. I takim modelem jest chociażby system produkcji ekologicznej, gdzie wymóg jest, że zwierzęta w okresie pastwiskowym powinny z niego korzystać. W naszym kraju ten okres pastwiskowy oczywiście zależy od klimatu, od danego roku, i taki najkrótszy do tej pory to wynosił 180 dni, a najdłuższy 250, nawet 260 dni, więc oscyluje tych, średnia można powiedzieć, że w naszym kraju to jest 210 dni wypasu pastwiskowego. Też są takie nowe trendy wolnego chowu zwierząt, kurki, chodzi mi tutaj o kury nieśne, które właśnie są wypasane na pastwiskach, tak zwanych kurnikach mobilnych, i korzystają właśnie z tego dobrodziejstwa. No to mam tutaj na myśli surowiec, jakim są jaja, ale są także chowane brojlery w ten sam sposób, i także tuszki są określane jako tak zwane tuszki pastwiskowe. Akurat te zwierzęta bardzo cenią sobie rośliny bobowate, wszelkiego rodzaju koniczyny. Natomiast jeżeli chodzi o inne zwierzęta, one bardzo dobrze też funkcjonują i są ich potrzeby gwarantowane, jeżeli korzystają właśnie z tego systemu. Jeszcze dodatkowo mają dostęp do takiego swobodnego poruszania się, do zachowania swoich zachowań behawioralnych. Jeżeli są to zwierzęta stadne, tak jak bydło, bardzo dobrze się czują, nawet przez cały rok. I w wielu gospodarstwach też są takie systemy, że bydło jest utrzymywane przez cały rok. Najlepiej w tych systemach spełniają się zwierzęta, które należą do tak zwanych ras lokalnych. Przez niektórych określane jako rasy prymitywne, ja bym raczej nazywała je jako rasy szlachetne. I od tych ras pozyskuje się bardzo dobrej jakości mięso, jak chociażby od świni złotnickiej, puławskiej, czy od bydła polskiego, czerwonego, białogrzbietego.
Pani profesor, dzisiaj temat mięso niezastąpione źródło witaminy B12, a jak to się ma z dietą typu wegańskiego? Bo czy diety typu wegańskiego są zdrowe? Jakie składniki odżywcze są dla człowieka cenne w mięsie? Tak, może byśmy postawili też problem, bo jajka no, nie zastąpimy, prawda? Prawdziwego mięsa też, chociaż coraz częściej słyszymy, że nawet z jakichś komórek macierzystych produkuje się później mięso, i to takie no, trochę wirtualne, nie mogę tego do końca zrozumieć, czy można coś takiego wyprodukować, ale podobno tak się dzieje. I jak to się ma, bo ta dieta wegańska też tak jest forsowana. Jak mamy to rozumieć, jak mamy się zachować, za, przeciw? Kilka informacji?
No coraz więcej się słyszy właśnie o tej metodzie produkcji tak zwanego mięsa z probówki. Coraz więcej instytucji naukowych podejmuje takie wyzwania. No, u nas dopiero to raczkuje, chociaż w Centrum Nauki Kopernika kilka lat temu było obserwowane, pokazywane mięso, tak zwane mięso drobiowe, wyprodukowane na bazie tkanek, między innymi roślinnych. Jak z tą dietą? No, wpływ zróżnicowanej diety, która eliminuje potrawy, może która nie eliminuje potraw mięsnych, czyli korzystamy z tego dobrodziejstwa mięsa. I niestety często jest kojarzone, tak jak wspomniałam, jako niekorzystne dla zdrowia. No ale z drugiej strony przecież mięso dostarcza składników potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Zwróćmy uwagę na przykład na niekwestionowaną rolę żelaza w funkcjonowaniu układu krwionośnego czy mięśniowo-naczyniowego. Wspomnę tu także o fosfolipidach czy kwasach omega-3 pochodzących z tłuszczu mięsa, które w rozwoju i głównie w pracy układu nerwowego odgrywają bardzo dużą rolę. Na przykład w wołowinie mamy tak zwany śródmięśniowy tłuszcz, który decyduje między innymi o marmurkowatości steków wołowych i on stanowi źródło wielu biologicznie czynnych związków o podłożu lipidowym, o bardzo dobrze udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych. Zaliczamy do nich na przykład niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe, których, jak sama nazwa wskazuje, niezbędne, czyli nasz organizm ich nie potrafi syntetyzować i muszą być dostarczane z żywieniem. Wołowina także słynie z tak zwanych CLA pod tą nazwą z angielskiego, która pochodzi, ten skrót pochodzi z angielskiego, conjugated linoleic acid. Mam na myśli całą gamę sprzężonych genów kwasu linolowego. Wśród nich największą aktywność biologiczną i ta aktywność biologiczna charakteryzuje się bardzo dużym spektrum właściwości prozdrowotnych, poczynając od antyoksydacyjnych, kończąc na antykancerogennych. Jest taki główny izomer cis-9 trans-11, który został odkryty po raz pierwszy, może nie odkryty, tylko wyizolowany po raz pierwszy w 1985 roku przez profesora Parise w Stanach Zjednoczonych z grillowanej wołowiny. W mięsie ten tłuszcz także jest, mu towarzyszy bardzo wiele różnych substancji bioaktywnych, takich jak witaminy lipofilne z grupy A, D, K, beta-karoten, który jest prowitaminą witaminy A, i także fosfolipidy, wśród których najlepiej chyba są poznane sfingomieliny. I te wszystkie związki według mojej wiedzy korzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Przede wszystkim dlatego, że wykazują silne właściwości przeciwutleniające, które decydują o tak zwanym poziomie potencjału antyoksydacyjnego mięsa. To może być dalekie dla niektórych zrozumienie, że mięso ma potencjał antyoksydacyjny, że posiada przeciwutleniacze, bo przecież główny, taki najbardziej znany przeciwutleniacz, jakim jest witamina C, jest raczej kojarzony z owocami, z natką pietruszki. Niektórzy uważają, że jest dużo w witaminie C, co nie do końca jest prawdą, bo o wiele więcej jest na przykład w owocach czarnej porzeczki. I okazuje się, że zwierzęta, które żywione są źródłami tych paszy i występują źródła prekursorów dla kwasów omega-3 i omega-6, tych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zwierzęta, które chodzą po świeżym powietrzu, syntetyzują w swoim organizmie też większe pokłady witaminy D3. To są wszystko substancje, które mają właśnie działanie przeciwutleniające i dzięki tym właściwościom zapobiega się wielu chorobom, przede wszystkim długotrwałemu stresowi, ale także takim chorobom jak nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne, chociażby choroba Alzheimera, także takim schorzeniom jak miażdżyca czy cukrzyca. Te substancje wykazują także działanie bardzo silne, helatujące i antyglikacyjne. Ten jeden z tych kwasów, o którym wspomniałam, taka podstawowa wersja kwasu linolowego o konfiguracji CYS9-CYS12, to jest jedyny prekursor dla niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6. Natomiast drugi, kwas alfa-linolenowy, jest prekursorem dla kwasów omega-3. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, o których wspominam, to właśnie takie, których nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć, powtarzam. Dlatego one muszą być przyjmowane z dietą. Potrafią nie tylko zniwelować skutki stresu poprzez właściwości przeciwutleniające, niszcząc wolne rodniki, ale także pomagają budować i utrzymywać równowagę między utleniaczami i przeciwutleniaczami w trakcie stresu oksydacyjnego. I no, każdy konsument, który dba o swoje zdrowie, o zdrowie swoich najbliższych, powinien posiadać wiedzę na temat występowania tych biologicznie czynnych, podstawowych związków w żywności, a także pewnej proporcji kwasów z grupy omega-6 do kwasów omega-3, dlatego że już kilkadziesiąt lat temu stwierdzono, że to jest zaburzenie tej proporcji, to jest główny czynnik etiologiczny właśnie chorób cywilizacyjnych. W krajach wysoko cywilizowanych ten stosunek dochodzi 1:40, a według naszych rekomendacji Instytutu Żywienia Człowieka powinien wynosić 1:4, czyli jest tak mocno zaburzony, tak zwiększony właśnie dziesięciokrotnie.
Niektórzy Przepraszam, pani profesor, tak wejdę może w zdanie, może któryś ze słuchaczy też będzie chciał jakieś pytanie w tej materii postawić. Zapraszamy, drodzy państwo, mamy chwilę czasu. Numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka 66. Dziś temat mięso, niezastąpione źródło witaminy B12. Nasz gość, pani profesor Beata Kuczyńska, ekspert w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Witamy pana.
Panią profesor i wszystkich słuchaczy. Mówi Leszek z Wrocławia. Ja mam takie dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie. Dlaczego witamina B12 w formie farmaceutycznej jest sprzedawana tylko jako suplement, a jako lek jest tylko na receptę? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, bo jak wiadomo, tej witaminy B12 jest, z tego co czytałem, najwięcej w wątrobie, prawda, w wątróbce. I teraz tak zastanawiam się, przykładowo drób jest odżywiany taką paszą, no powiedzmy sobie, niezbyt zdrową, a w tej wątrobie, czy nie odkładają się te szkodliwe, prawda, jakieś składniki, czy ta wątroba, czy jedzenie takiej wątróbki w ogóle jest zdrowe? To te dwa pytania, dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pani profesor.
No właśnie, nie doszliśmy do tej witaminy B12, a ja chciałabym podkreślić, że wołowina jest jednym z głównych naturalnych źródłem witaminy B12. I ta witamina nie występuje w produktach roślinnych.
Czyli nie potrzebujemy suplementu, jeżeli jemy właściwą ilość wołowiny, tak?
I między innymi też właśnie tak jak słuchacz wspomniał, podroby są bardzo bogate w tą witaminę B12. Ona jest bardzo ważna, bo jest niezbędna dla wzrostu komórek organizmu człowieka. Razem z kwasem foliowym uczestniczy w tworzeniu podstawowej jednostki genetycznej, jakim jest DNA, a uczestniczy także w przemianach węglowodanowych, tłuszczowych. Niedobór tej witaminy powoduje niedokrwistość, czyli anemię. I dlaczego suplementy, dlaczego jest rozgraniczenie między suplementami a lekiem? To jest prosta zasada. Związki, które są wytwarzane jako leki, one są poddawane badaniom klinicznym, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, muszą mieć bardzo dużą biodostępność. Natomiast suplementy, na temat suplementów można by było też bardzo dużo mówić. Są różnej jakości na rynku. Jest taka moda w ostatnim czasie właśnie na suplementowanie się. Ja oczywiście tego nie ganię, bo jeżeli brakuje w diecie, to należy się suplementować, ale trzeba wybierać z takich sprawdzonych, o dobrej rekomendacji, sprawdzać, jakie są także uboczne zabrakło mi słowa,
skutki,
ale...
czy?
Tak, skutki. Mhm. A natomiast jeżeli chodzi o wątróbkę drobiową, no polecałabym naprawdę z takich, jak się już kupuje, z źródeł sprawdzonych, żeby wiedzieć, czym te kury były żywione.
No ufamy, że człowiek prawdę ci powie, prawda?
Tak, naturalnie. W wielkofermowych są zwierzęta, no mają trochę inny dobrostan. My oczywiście dbamy o to, żeby jak najlepszy był dobrostan, ale inaczej zwierzę czuje się w warunkach naturalnych, a inaczej takich...
Czyli ten wolny wybieg dla krowy i dla kurki i kaczuszki jak najbardziej, tak?
Tak. Powrót w ogóle do tych tradycyjnych, takich dawnych systemów jest zauważalne. Coraz więcej ludzi, nawet na małą skalę, ale produkuje taką żywność. Jeżeli nie, żeby sprzedawać, to produkuje ją dla siebie, bo to są zazwyczaj ludzie o bardzo dużej świadomości konsumenckiej i chcą wyprodukować żywność jak najlepszej jakości.
Bardzo przepraszam, że zbliża się 11, pani profesor, ale mam nadzieję, że tematy będziemy jeszcze kontynuowali.
Ja tylko bym jeszcze chciała powiedzieć, że 100 gram mięsa wołowego lub cielęcego zawiera aż 1,4 mikrograma witaminy B12 i pokrywa średnio połowę dziennego zapotrzebowania kobiet i mężczyzn na tę witaminę.
Bardzo dziękuję. Dobre podsumowanie. Profesor Beata Kuczyńska, Katedra Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspert w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję państwu za uwagę. Dziś temat mięso, niezastąpione źródło witaminy B12.